Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, co dzieje się w Charkowie. Za chwilę połączę się z kolegą, który jest w tym mieście. Dziękuję bardzo Państwu, którzy pomagacie mi w tym, że mógł realizować te programy. Dziękuję wszystkim patronom i zachęcam do wspierania Układu Otwartego, bo to dzięki Państwu mogę ten program robić o różnych porach dnia i nocy i z różnych miejsc. Zachęcam do wspierania na patronite.pl. Dziękuję mecenasom i zachęcam też do tego, aby Państwa firma została mecenasem Układu Otwartego. A teraz już łączę się z Charkowem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Mateusz Lachowski jest w Charkowie od kilku dni. Cześć, Mateusz.
Cześć, Igorze. Dobry wieczór. Dzień dobry Państwu, zależnie o której to oglądacie.
Tak, my nagrywamy tę rozmowę ze środy na czwartek o północy. Powiedz, jak tam jest teraz?
Nie jest tak źle, choć ja się śmieję, że ty przynosisz mi szczęścia czy pecha, bo zawsze jak się łączymy, to jestem w ciemnej, nie ma światła. Lampkę tutaj sobie właśnie odpaliłem kamerowo, żebyśmy się mogli połączyć i też zdradzę Państwu, że Igor rzeczywiście wykazał się cierpliwością i poczekał na mnie. W samym Charkowie, bo tutaj było trochę perturbacji, ale może do tego za chwilę przyjdziemy. W samym Charkowie nie jest źle. Wczoraj była gorsza noc. Było przynajmniej 5-6 eksplozji, takich dość dużych w centrum. Między innymi Rosjanie zbombardowali, dzisiaj tam byłem, blok przy stacji metra Naukowa. To jest blok 10-piętrowy. Nie, chyba większy nawet, tak. Ale na 6 piętrze przed wojną mieszkał mer Charkowa. No i to chyba był jedyny powód, dla którego warto było ten blok zbombardować, bo nic tam wkoło nie ma, jeśli chodzi o taką po prostu jakąś infrastrukturę energetyczną czy infrastrukturę militarną. Natomiast chyba...
Ale przepraszam, w tym bloku żyją ludzie.
Tak, 21 osób zostało rannych w wyniku tego bombardowania. Tylko że mer już tam nie mieszka. Mhm. Na szczęście nikt nie zginął. Natomiast chyba ktoś tam stracił nogę. Już tak nie wchodziłem aż w takie szczegóły. Najzabawniejsza dzisiaj, czy zabawniejsza, najbardziej jakaś taka ciekawa chyba dzisiaj była moja rozmowa z panią, która tam niedaleko ma taki bar, sprzedaje kebaby i szaszłyki. I po prostu obok dosłownie. No i oczywiście odpalali agregat. My tam zaszliśmy z operatorem i zaczęliśmy z nią rozmawiać. Pani Olena, pozdrawiam. Wątpię, żeby to kiedyś oglądała, ale pozdrawiam.
Ale wszyscy oglądają Układ Otwarty.
Pani, no to ja bym aż tak pewny siebie nie był, Igorze, ale w każdym razie. Pani Olena powiedziała mi, że nigdy się nie wybiera. Mimo tego, że straszne było to bombardowanie i jak to określiła, alarmy tutaj są dobowe. To znaczy, tu rzeczywiście wczoraj w nocy alarm trwał 11 godzin. No on oczywiście nie ma w tym swoim biznesie prądu i musi jechać na agregacie, no ale żyje, bo jest u siebie, jest w domu, nie chce wyjeżdżać na zachód Ukrainy. O tym też możemy kiedyś pogadać, jakie są te niesnaski, mimo tego, że jest wojna między zachodem i wschodem Ukrainy. Natomiast powiem tobie, Igorze, i państwu chyba rzecz, która na mnie zrobiła dzisiaj największe wrażenie, no bo wielu osobom Charków się teraz kojarzy w trakcie tych ostrzałów, bombardowań z jakimś strasznym miejscem i nie chcą tutaj przyjeżdżać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ludzie, z którymi ja dzisiaj rozmawiałem, oni się cieszyli, że do Charkowa dojechali i uważali Charków za to bezpieczne miejsce. 8000 osób ponad już, pewnie jak państwo będą oglądać tę rozmowę w czwartek, czy w późniejszych dniach, to już będzie 10000 może więcej, ewakuowano z terytoriów, które w tej chwili są przy froncie albo w rejonie rosyjskiego ataku. Rosjanie równają z ziemią całe wioski na wschód od Charkowa i na północ. Najgorzej jest teraz pod Wołczańskiem i pod miejscowością Chybokie, jak państwo spojrzą na mapę, to widać. To jest 30 kilometrów od miejsca, w którym ja w tej chwili się znajduję, równiutko, w linii prostej. Rosjanie chcą zrobić wszystko, żeby o 5 kilometrów, 10 może się uda, zbliżyć się jeszcze na południe, żeby móc ostrzeliwać znowu Charków z artylerii lufowej. I to jest ich cel w tej chwili. No i rzeczywiście, no tam trwają ciężkie walki, drony, artyleria, samoloty, czołgi, dużo czołgów rzeczywiście poszły brygady chyba, czy tam batalionowe grupy bojowe pancerne. No i dla ludzi, którzy tam żyli do tej pory, oni uciekają z tym, co mają pod ręką, z psami, z całymi rodzinami. Dla tych tysięcy ludzi po prostu Charków, który przecież jest ostrzeliwany i bombardowany, to jest bezpieczne miejsce. I to coś też pokazuje, jak wygląda front, bo my pewnie o tym zapominamy już.
Takich obrazków ludzi uciekających to chyba od dawna nie było, nie? W tak. Ukrainie, no bo to były obrazy z początku wojny, potem tak. Ten front był bardzo stabilny, tak? Przecież jak mówiliśmy o tych miejscach Awdijivka, Bachmut i tak dalej, które no, zostały tak. De facto zrównane z ziemią, ale tamte walki trwały miesiącami przecież. Nie? I ci ludzie jakby już zdążyli wyjechać i potem nic się nie działo. Ale powiedz jeszcze, zanim cię zapytam jeszcze o sytuację na froncie, poproszę cię, żebyś opowiedział, ale powiedz o tym samym życiu, no bo jeżeli mówisz, że było 5 ataków, tak, 5 bombardowań, no to to jest chyba
no,
inaczej niż było.
Trzy bloki zostały rozwalone.
Czy ludzie wtedy, ludzie uciekają i chowają się do schronów, czy nie reagują na to?
Większość nie reaguje. Już w tej chwili. To by było nierealne, wiesz, jeżeli, bo tutaj są otwarte biznesy, część przynajmniej, są otwarte sklepy, pracują restauracje, na dworze jest ciemno, nie, ja mogę Państwu pokazać, po prostu za oknem jest totalna jakby ciemność, natomiast, no bo jest wyciemnienie, to znaczy widać jakieś światło, to też zależy, część rejonów ma światła, część nie ma, to też jest bardzo ciekawe. Ogólnie też myślę, że trzeba też powiedzieć ważną rzecz, że wczoraj Ukraińcy poinformowali o tym, że w całym kraju będą przerwy w dostawach prądu. Sytuacja z energetyką, też przez to, że jest chłodniej teraz, jest na tyle trudna, że rzeczywiście wszędzie będą przerwy. I tutaj w Charkowie też jakieś tam są. Zresztą dużo ludzi też narzeka, bo tutaj od 2 lat, jak przychodzi ta 22, nawet chyba 21 gdzieś około, to po prostu nie zapalają się latarnie miejskie i poruszasz się w ciemności. Ludzie chodzą po parku na przykład, sam tak chodziłem, na spacer w centrum Charkowa, bo gdzieś tam jestem w centrum teraz. Zresztą bardzo ładne miasto było do wojny i teraz centrum też jest ładne. Tam, gdzie nie jest uszkodzone, bo co jakiś czas trafiasz na jakiś rozwalony budynek. Ludzie chodzą po prostu w ciemnościach, no i jeździ bardzo dużo samochodów, no bo w mieście jest od 800 tysięcy do miliona mieszkańców dalej. Milion to chyba trochę przesadzone w tej chwili, bo jednak część by jechała, jak się znowu zaczęły te ostrzały. Natomiast 800 tysięcy jest na pewno. Przed wojną żyło 1,5 miliona. No to i ci ludzie właśnie wieczorami, jakby miasto jakby zamiera, jest ciemne, trudno się do Charkowa dostać. Jest też bardzo specyficzna rzecz, która dla kogoś, kto pierwszy raz tutaj przyjedzie, może być potężnym utrudnieniem, jeżeli się nie zna w ogóle miasta. Na przykład ja po Charkowie jeżdżę sam samochodem. Mój operator nie prowadzi, bo on nie zna Charkowa, mimo że jest Ukraińcem. Dlatego, że w tym mieście nie działa GPS. To znaczy nie działa ani Google Maps, ani Waze, ani żadna inna aplikacja.
Dlaczego?
Na tyle, bo Ukraińcy skutecznie zagłuszają wszystkie, cały GPS, żeby rakiety, które Rosjanie wystrzeliwują na Charków, po prostu nie trafiały w te miejsca, w które chcą Rosjanie, żeby one trafiały. Zdarzają się momenty, kiedy działa. Na przykład dziś wieczorem w pewnym momencie, jak jechałem tu, bo właśnie też Państwu zdradzę, że wracałem z tego reportażu i Igor czekał. Ja mu piszę, że nie wiem, na którą dojadę, bo nie działa GPS. Ale zaczął działać w pewnym momencie.
No, prawda jest taka, że byłem przez jakieś 1,5 godziny, no może nie przerażony, nie, ale niepokoił się, bo po prostu umówiliśmy się 2 godziny temu, dzwoniłem, wysłałem SMS-y, WhatsAppy, nic nie widzę, że nie odbierasz, nie? I byłem no, mocno zaniepokojony. No,
a, byłeś nie wkurzony, tylko zaniepokojony. A to nie doceniałem twoich
kolego,
uczuć.
Więc... Martwiłem się o ciebie.
Koniec świata.
Ale no dobra, a jak często ty słyszysz alarmy w tej chwili w mieście?
Wiesz co, dzisiaj właśnie jest jakoś tak w miarę. Wczoraj to było naprawdę, no 11 godzin bez przerwy i przypominanie syrenami raz na jakiś czas.
Nikt nie chowa się do...
Nie,
do
znaczy no pewnie są jakieś osoby, które się chowają, natomiast widzisz ludzi na ulicach. No po prostu tak jak ci mówię, no to jest tak, że te wybuchy są na tyle jakby częste, że po prostu leżysz, nie wiem, w łóżku wieczorem, tak jak ja wczoraj, słyszysz takie potężne uderzenie, taką eksplozję, nie? No jeżeli to jest w miarę blisko, to jeszcze okna ci tutaj jeszcze potrzęsą się. To jest naprawdę takie abstrakcyjne, no choćby to, że idziesz po tym parku ciemnym, samochody jeżdżą, miasto jest całkowicie wyciemnione, 1,5-milionowe miasto, i jeszcze co jakiś czas masz te syreny. To jest naprawdę no, specyficzne. I jeszcze w dodatku tam, gdzie spadają te rakiety, no dzisiaj to było niesamowite, bo ja pojechałem rano w to miejsce, gdzie uderzyła wczoraj ta bomba, właśnie do ten blok, gdzie później się dowiedziałem, że możliwe, że to dlatego, że ten mer tam mieszkał, rozmawiałem z ludźmi w koło. I tam już na miejscu trwały prace porządkowe. Gdybym ja przyjechał 1,5 godziny później, to już bym nawet nie zastał tych gruzów na ziemi, bo one zostały sprzątnięte, wyczyszczone. Ja się zawsze wkurzam, bo oni czasami tak puszczają specjalną dmuchawę i ten cały pył idzie do góry. Ja jeszcze tutaj to jest okej, bo to nowy budynek. To na przykład, nie wiem, pod Kijowem ostatnio w browarach zrobili tak z pyłem, który był z eternitu, azbest. Ludzie to wdychają. No to jakby to są jakieś takie... No taka kuchnia już całkiem. Się wtedy warto schować do samochodu. Natomiast rzeczywiście bardzo sprawnie pracują te służby porządkowe. Po każdym, po prostu szybciutko. Pół Saltivki jest odbudowane w Charkowie. Wiesz, to jest fascynujące. Cała dzielnica, potężna dzielnica, chyba największa w Charkowie, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, na samej północy miasta, którą Rosjanie przez pierwsze pół roku wojny łupali non-stop, gdzie całe bloki były poprzecinane rakietami, zresztą wiele jest nagrań i zdjęć, tam był taki blok, z którego też robili sprzed którego też robiłem relację, który był po prostu rozbobeszony rosyjską bombą. Te bloki zostały albo rozebrane częściowo, albo już odbudowane. To wszystko się wydarzyło w ciągu tego roku. I Ukraińcy to zrobili. No teraz znowu są ostrzały, ale tak czy siak dalej to miasto jakby pracuje, jest odbudowane. Charkowianie czy Charkiwianie mówią, że oni są niezłomni. I oni zresztą często tak mówią. To jest miasto heroi, miasto bohater, niezłomne miasto, frontowe miasto i ono jest nie do złamania. I może to jest trochę propagandy, natomiast rzeczywiście jest jakiś potężny patriotyzm, nawet nie trochę, ale jest jakiś potężny patriotyzm lokalny w Charkowianach, w mieszkańcach Charkowa. Oni rzeczywiście czują się odrębni w pewien sposób, inni. Oczywiście czują się też Ukraińcami. Natomiast wiele osób, które tutaj nawet do wojny było za Rosją w jakiś sposób, to teraz już o tym już rozmawialiśmy zresztą, no myślę, że albo przycichło, albo nie jest. Jest potężna jakby motywacja dużej części społeczności miejskiej i ta społeczność nie chce z miasta wyjeżdżać, mimo że są ostrzały. I ja osobiście uważałem i uważam, że to miasto jest nie do zajęcia w tej chwili. Nie dlatego, że... Bo to jest na pewno jakaś tam ważna rzecz propagandowo i motywacyjnie, że ci ludzie tak do tego podchodzą. Natomiast chodzi przede wszystkim o zasoby. To jest miasto 1,5-milionowe, olbrzymie, z rzeką jeszcze małą na środku, z kanałami. To miasto, żeby je zająć, z tego co pamiętam, w trakcie II wojny światowej, Hitler potrzebował zgromadzić, podobnie jak pod Kijowem, czy armia Hitlera, Wehrmacht, plus oczywiście jednostki pomocnicze SS, 450 tysięcy coś takiego żołnierzy, a to było mniejsze miasto wtedy. Mhm. Żeby zająć Kijów, który wtedy miał 1,000,000 mieszkańców, armia Hitlera skoncentrowała się na ponad 500,000. Tu jest 1,5 miliona mieszkańców, do wojny było, teraz jest 800 tysięcy, to jest potężne miasto, jest też ciekawa rzeźba terenu, na przykład są dzielnice, które są bardzo wysoko, taka Nowa Bawaria, z której wszystko widać na południu, nie do zajęcia. W sensie, jeżeli ktoś teraz mówi, że jakaś ofensywa ze strony Rosjan, że ona ma zająć Charków, totalna bzdura. Oni chcą się zbliżyć do Charkowa, łupać Charków, ostrzeliwywać, niszczyć, bo to jest najważniejsze miasto przemysłowe w Ukrainie i drugie co do wielkości miasto, więc jak je będą równać ziemią, ostrzeliwywać, nie będzie tutaj życia, nie będzie tu przemysłu, nie będzie tu pracy, to zaszkodzi bardzo Ukraińcom. Mhm. Natomiast zająć to miasto w szturmie, otoczyć się, to zapraszam, w sensie polecam ten pomysł Rosjanom. Oni tutaj stracą setki tysięcy ludzi, serio. Bo to jest potężne miasto. Rosjanie takiego miasta w trakcie tej wojny nigdy nie zajęli. Zajęli Mariupol, ale to dlatego, że na początku już przez błędy Ukraińców i zdradę na południu i wiele innych rzeczy udało im się otoczyć Mariupol. Natomiast to było niecałe 500,000 miasto. Charków jest 3 razy taki. Mhm.
No i w ogóle walki w mieście są niezwykle, niezwykle tak. trudne, niezwykle kosztowne i zapewne byłoby to trudno, ale powiedz, jak jest fortyfikowane, jak są fortyfikowane okolice miasta? Czy widzisz to, że to miasto jest zabezpieczone?
Jest, widziałem to wielokrotnie, bo ja wielokrotnie jeździłem pod granicę rosyjską, czasami trochę na nielegalu, czasami trochę dogadywałem się, to co prawda było pół roku temu ostatni raz, albo nawet wcześniej, natomiast już wtedy były okopy na północ od miasta, już wtedy były transzeje wyrzeźbione, rowy przeciwczołgowe, wiedziałem, że były miny rozłożone. Tam jest też linia obrony na północy, natomiast Ukraińcy też pewne rzeczy zaniedbali znów. O ile tej części wschodniej obwodu charkowskiego trudno, żeby można było budować fortyfikacje, nie wiem, 2-3 kilometry od granicy, bo one były za blisko i próba budowania takiej fortyfikacji spotykałaby się z ostrzeliwaniem przez Rosję. O tyle najprawdopodobniej budowanie fortyfikacji bardziej na południe zostało trochę spóźnione, późno je zaczęto budować, natomiast jakieś fortyfikacje są i na pewno się na nich w tej chwili Ukraińcy opierają. Problem chyba w tej chwili jest taki z tym natarciem rosyjskim, że duże zgromadzili siły, jeśli chodzi o lotnictwo, Rosjanie. I znów te kaby, te bomby szybujące, one robią różnicę. Plus rzeczywiście świeże oddziały, dużo oddziałów. Ukraińcy muszą dzielić wojsko, część jedzie na Charków, znaczy w sensie na obwód charkowski, część na Donbas. No i rzeczywiście gdzieś na parę kilometrów Rosjanie weszli. Natomiast
ale
to
jeszcze,
nie jest jeszcze
zanim jeszcze opowiesz o samych tam walkach, opowiedz jeszcze proszę trochę o życiu w mieście i o nastrojach, jakie są. Czy czujesz, że ludzie są przerażeni, wystraszeni, czy przygnębieni?
Nie czuję w ogóle
przygnębienia. I się pogarsza, a nie polepsza.
Zjadłem pyszną gruzińską kolację w knajpie, która była do 21 chyba, tak, pierwszej otwarta. Do 23 zaczyna się godzina policyjna. Tutaj. Gadałem chwilę z kelnerem, gadałem ze znajomymi stąd. W porządku. My przywykli, jak zwykle. Wiesz, no pogarsza się. Jasne, ale dalej to nie jest ten stan, co na początku wojny. Wszyscy to tutaj mówią, że my przeżyliśmy początek wojny. Jak tutaj Rosjanie stali pod samym miastem, jak kolumny rosyjskie zajechały do miasta i zostały zniszczone. To co my już tego nie przeżyjemy? To jest na tej zasadzie. Po prostu po 2 latach wojny ci ludzie się nauczyli żyć w cieniu tych rakiet. To jest w jakiś sposób ciekawe, w jakiś sposób fascynujące, też w jakiś sposób, myślę, że godne podziwu, ale też szalone, no bo jednak jest ryzyko, że coś tutaj spadnie.
No, myślę, dla mnie jest to, jak opowiadasz, trochę trudnym też zrozumieć, bo rozumiem, że ty też nie biegasz, czy mam nadzieję, że biegasz.
Nie, ja nie ubrałem od 3 dni kamizelki kuloodpornej. Ani hełmu. Bo ludzie nie noszą, to ja też nie noszę.
Ale chowasz się do schronów? Jak jest
nie, no broń Boże, ale ja się nigdy nie chowałem do schronów. Ja też przywykłem.
No bo wiesz, ja pamiętam, jak byłem znacznie mniej niż ty, tak? Jak byłem w takich miejscach, nie wiem, jak tam o Kijów czy Odessa, gdzie jak były, znaczy zwłaszcza w Kijowie, tak? Te alarmy były też dosyć często, ale wszyscy wiedzieli, że tam... Że rakiety nie spadną, bo są zestrzeliwane, nie?
No tak.
Teraz już wiemy, że duża część nie jest zestrzeliwanych, że one trafiają. No mówi, że było ileś trafień, tak? No to...
Nie, w Charkowie w ogóle one nie są zestrzeliwane.
No właśnie.
Przeważający... Słuchaj, tutaj wczoraj na ulicy to były świetne zdjęcia. Kawałek S-300 leżał po prostu. Niestety tam nie byłem, nie wiedziałem, gdzie to dokładnie jest. Nie pojechałem tam, już dzisiaj sprzątnęli. Natomiast to na Telegramie zrobiło to na mnie wrażenie. Taki wielki kawał rakiety, bo S-300 jest duża. Zresztą też to widziałem pod Abdiivką, gdzieś tam i w paru innych miejscach, bo Rosjanie to masowo wykorzystują.
Ale jak to jest? Słuchaj, no wiesz, że ta rakieta może spaść.
Ale to jest 1,5-milionowe miasto. No Jezu, ale Igor, i tak może spaść. W sensie jakby na tym polega cały fenomen. Jakby jeżeli jeździsz w takie miejsca i byś cały czas myślał o tym, że coś może spaść ci na głowę, to byś nic nie zrobił. I no nie, ja wiem, że to brzmi dziwnie.
Tylko, że dzisiaj, wiesz, znaczy ja to też przeżywałem raz, tylko że jednak byłem w takich miejscach, gdzie miałem przekonanie, że albo działa jakaś ochrona przeciwlotnicza, albo jesteśmy w takim miejscu, gdzie staraliśmy się być w takim miejscu, żeby, no żeby, że tam raczej nie spadnie, nie? Daleko od takich potencjalnych celów.
Moja przygoda z ostrzałami w Ukrainie zaczęła się od przyjazdu do Kijowa pierwszy dzień, czy w drugi dzień wojny, już w Kijowie, a w Ukrainie pierwszy dzień wojny. Zaraz potem Ukraińcy jakby zamieszkałem z ukraińskimi żołnierzami. Jak pojechałem z nimi na front, to którejś nocy, chyba drugiej, ostrzelały nas grady, także o trzeciej nad ranem mnie wyciągnięto do okopu, żeby wybiec z blindażu, czyli z takiej, i po prostu dobrze, że mi żołnierz powiedział, że mam tam nie wchodzić w to miejsce na takie pofałdowane okop, to tak pocięty, tak wiesz, tak zygzakiem zrobiony, to ja na końcu się schowałem i tam rzeczywiście jakiś odłamek później przyleciał, więc później miałem takie poczucie, że jestem, nie wiem, no, powinienem dziękować, jakby wdzięczność temu żołnierzowi jakoś wyrazić. Zresztą to był mój przyjaciel później, bo w jakiś sposób mi uratował zdrowie lub życie. Jakbym tam siedział, to bym pewnie, może by mi się coś stało. Więc po takich doświadczeniach, potem po jakimś bombardowaniu w Bachmucie i tak dalej, Charków nie jest miastem, w którym ja się czuję niebezpiecznie. Ale to też jest trochę taka brawura, natomiast no to jest jakaś taka praca, no. Tak jak ludzie tutaj żyją, to ja sobie na początku wyjazdu w Ukrainę założyłem, że ja robię to, co do Ukrainy, że robię to, co robią cywile, że mi jest głupio chodzić w kamizelce kuloodpornej, jak cywile chodzą bez kamizelek. Oczywiście są miejsca, gdzie zmieniam zdanie. Nie wiem, w Konstantynówce, jakby pod czasów Jarem, ludzie chodzą bez kamizelek, bo nie mają kamizelek. No ja tam już chodziłem w kamizelkach, w hełmach, no bo to jest ostrzeliwane stale miasto. Charków niby też, ale to jest inna. Tu jeżdżą samochody, czasami jeszcze dobre w dodatku. No, nie wiem, jak to opisać. No po prostu, mimo tego, że są te ostrzały, to wielkość miasta jest tak duża, trzeba by było mieć pecha, żeby się wpakować pod tą rakietę, no. Czasami się ma szczęście, czasami się ma pecha. No co ci mam powiedzieć? No jakby ci ludzie już po prostu do tego na tyle przywykli, że... Zresztą to też są fascynujące historie, jakie ja słyszałem od żołnierzy na przykład, że... No... Czasami jest tak, że wydaje ci się, jak widzisz jakąś eksplozję, że na pewno ktoś, kto był w jej okolicy, nie przeżył, a on wychodzi bez szlaku. Czasami jest tak, że odłamek przeleci i kogoś zabije z daleka. To jest gdzieś tajemnica ludzkiego losu, nie wiem. I to na wojnie naprawdę często widać. No co ma widać? Co ma być, to będzie, no w jakiś sposób, nie? I myślę, że ludzie po prostu, to my przywykli, takie spolszczone przeze mnie, to jest jakieś. To o to chodzi.
A jak jest...
To ci nie jeszcze rozumiem ludzie, którzy stąd nie wyjeżdżają. Też no, jeszcze przepraszam, że ci mówię to słowo, że nie rozumiem wielu osób, bo pytam o to wiele osób. Mam tutaj koleżanki, znajomych, wolontariuszy, wolontariuszki i pytam, czemu nie wyjeżdżają. Jest jakby, odpowiedź jest zazwyczaj ta sama, że to dom, że to kochane miasto, że gdzie mamy wyjeżdżać, że już wyjeżdżaliśmy na zachód i źle nas tam traktowano. Oni mówili o przede wszystkim Ukrainie Zachodniej. To jest bardzo ciekawe, bo w Charkowie wiele osób wyjechało do Polski i wróciło. I tutaj jest bardzo pozytywne podejście do Polski. Ja kilka razy się w ciągu tych dni spotkałem z jakimś takim zaczepieniem na zasadzie o Polska, dzień dobry, coś takiego, nie? I jakiś chwil jakby jakiejś takiej rozmowy, bo tak jak mówię, na początku wojny, w tych pierwszych miesiącach, tutaj nie było 500 000 ludzi w pewnym momencie. Takie są statystyki, które podają władze. To może nie być prawda, natomiast były takie informacje, że było mniej niż 500 000. No ta liczba wzrosła diametralnie w pewnym momencie do 1 000 000, teraz gdzieś do 800-900 tysięcy. Także ci ludzie wrócili. To też pokazuje.
A jak jest z wiarą ludzi w przyszłość? Znaczy, czy pamiętam przez długi czas, kiedy tam rozmawiałem z ludźmi, no to właśnie wszyscy byli przekonani, tak, że Ukraina wygra, że oni wygrają tę wojnę. I że wręcz był czas, jak się bardzo długo wierzyli, że odbiją Krym, cały Donbas i tak dalej, nie? Jak jest teraz? Co oni myślą, jakby czy są pesymistyczni, czy są neutralni, w sensie jakby akceptują to, co jest. Co oni myślą o przyszłości?
Z pozytywnych rzeczy na pewno przeważająca część ludzi, jakby tu tak mi się wydaje, bo naprawdę znaczna większość, z którymi rozmawiałem w Charkowie, nie wierzy w to, że Rosjanie mogą zająć Charków. Po prostu. My wystoimy i wse.
Okej, okay, no, to jest racjonalne, bo to...
To jest racjonalne. Mówisz, tak? Natomiast... Tak. No to wiesz, no ale no to też trzeba mieć jakąś wiedzę, to też jest ciekawe, bo to... O! A nie wiem, czy było słychać.
Tak.
No. No.
To daleko mogło być?
Zamknięte okna są. No, ja wiem. Trudno im powiedzieć, no. 2 kilometry, 3 może. Mhm. I czekaj, pytanie jest takie, czy jest alarm, bo ja nie zwróciłem uwagi, czy dopiero zawyje, bo to jest też to, co było wczoraj, że na chwilę skończył się alarm, po czym była potężna eksplozja, dużo głośniejsza niż ta, i dopiero wtedy zawyły syreny. Mhm. Niestety, jesteśmy 30 kilometrów od rosyjskich pozycji, 40 kilometrów od rosyjskiej granicy. Nie są w stanie Ukraińcy, jeżeli nie mają 2 systemów dodatkowych Patriot, o które tak proszą i Zeleński o nich dużo mówi, że gdyby je dostali, byłoby łatwiej, mogliby bronić tego nieba nad Charkowem i Charkowszczyzną. Niestety bez tego nie są w stanie. No a cóż, Antony Blinken przyjechał, zagrał na gitarze w Kijowie.
No właśnie.
Powiedział, że da 2 miliardy. Więcej.
Chciałem cię o to zapytać, czy to jest odbierane jako no, fajny gest, czy to raczej ludzi irytuje? Bo ja przyznam, że jak ja to obejrzałem, to na pierwszy miałem taki moment, no fajnie, że coś pokazał ten, a drugi miałem takie, chłopie, przecież im nie trzeba performance'u na gitarze.
No właśnie.
Im trzeba rakiety dalekiego zasięgu, samoloty i poważnych spraw. Jak oni tu to odbierają?
Ja dziś miałem rozmowę z wydawcą w sprawie reportażu, czy właśnie dawać to, no i ja nie chciałem tego dawać, bo po prostu wydaje mi się, że to jest, no, jakoś tak, no, przyjeźdź do Charkowa, panie ministrze, zamiast grać na tej gitarze. Zobacz ewakuowanych ludzi, no, bo granie na gitarze nie uratuje żadnego cywila tutaj.
A jak Ukraińcy odbierają takie...
Nie, no wiesz, Ukraińcy są zapatrzeni w tej chwili w USA. No część żołnierzy na pewno nie odebrała tego dobrze, bo nawet miałem taką wymianę zdań gdzieś tam, wiesz, po prostu na WhatsAppie. Natomiast na pewno część jakby opinii publicznej, wiesz, Ukraińcy się bardzo cieszyli, że Antony Blinken przyjechał do Kijowa i to jakby poza jakimś zgorszeniem moim, to jako osoby jednak z Zachodu, dziennikarza z Polski, z NATO, który patrzy na to, co tutaj się dzieje i sobie po prostu zastanawia się czasami, co tutaj się dzieje i jakby, no to jest to, co też wiesz, co mieliśmy w poprzedniej rozmowie, ja się trochę uniosłem też, bo naprawdę, no to wsparcie jest za małe, jak na to, co tutaj się dzieje po drugiej stronie. To, co wrzucają tutaj Rosjanie do puli, to jest wielokrotnie więcej. I ja chcę wierzyć, że oni się w końcu też zatrą, że ten silnik im się zatrze i tych czołgów będzie mniej, tych rakiet i bomb szybujących. No ale na razie niestety, ale bomby szybujące spadają na Charków. No. I nie ma na to żadnej odpowiedzi, bo nie ma F-16, nie ma więcej systemów obrony przeciwlotniczej, no i tak sobie żyjemy, nie? Tak sobie tutaj ludzie żyją. Na pewno to ważny gest, że on przyjechał i z tego Ukraińcy się bardzo ucieszyli. Te 2 miliardy dolarów to też jest niebagatelna suma, o której dzisiaj powiedział. Oczywiście ona nie zmieni obrazu wojny, ale można za nią kupić, nie wiem, no, 4 systemy S-400, choć Rosjanie nie sprzedadzą, no, ale jakichś systemów obrony przeciwlotniczej. Więc pewnie coś kupią Ukraińcy i tutaj postawią. My się tylko możemy cieszyć. I to już jakby niezależnie od tego, jaki to minister obrony zrobił. W sensie, nie mówię tutaj politycznie, tylko po prostu możemy się cieszyć, że mamy systemy Patriot i będziemy mieli więcej systemów Patriot. To jest coś, co się mamy kupione na tej zasadzie. Jasne. Że super, że to zrobiliśmy, bo potrzebujemy tego.
A powiedzmy, czy po tej, czy te dostawy, wiesz coś na temat tych dostaw, które ruszyły po tej decyzji Kongresu Amerykańskiego, czy one już dotarły na miejsce i ten sprzęt już jest, czy ta amunicja już jest, czy cokolwiek dotarło, czy ciągle nic?
Nawet Antony Blinken w Kijowie mówił, że to jest w drodze i że to znowu. I że to dotrze tutaj za jakiś czas. Natomiast część już dotarła. Ja też sporo widziałem. Miałem to szczęście, że gdzieś tam poruszałem się, pojechałem do Polski i wróciłem. Na 2 dni musiałem pojechać do Polski I po prostu no, jadąc wieczorem widziałem na tej trasie kijowskiej wiele transportu. No, to nie jest, proszę Państwa, tajemnica. No, wszyscy o tym mówili, Rosjanie to wiedzą, widzą. Więc możemy sobie powiedzieć, że po prostu to już jedzie, no i wszyscy o tym mówili. Zresztą Rosjanie to czują na froncie podczas ich jary, bo tam już jakiś czas temu, właściwie jak tylko ogłoszono te transze, to już pojechała amunicja artyleryjska. Jej dalej brakuje, ale ta sytuacja się diametralnie zmieniła. To znaczy już Ukraińcy zupełnie inne straty zadawali podczas IFJAR-em, bo dostali te amunicje i zrobili tam niezłą sieczkę Rosjanom, którzy atakowali, bo po prostu to wszystko czekało, nie? Te armatochaubice czekały, żeby ta amunicja tylko przyjechała. Natomiast inne rzeczy, przede wszystkim ciężki sprzęt, który płynie statkami ze Stanów Zjednoczonych, to dopiero będzie. To jeszcze cztery miesiące niektóre rzeczy.
Jak wygląda sytuacja podczas IFJAR-em?
Dobrze. Podczas IFJAR-em wygląda dobrze i to mam z pierwszej ręki informację. I ona nigdy nie był... Był taki moment, że ona była dosyć krytyczna, ale nigdy nie stała się taka niebezpieczna, żeby miasto było w jakiś sposób zagrożone zajęciem. To znaczy nawet tam Ukraińcy jakiś mały kontratak przeprowadzili w pewnym momencie. Dalej nie ma walk w mieście. Przynajmniej z tego, co ja wiem. Teraz się skupiłem na Charkowie, może coś się w ciągu doby zmieniło albo dwóch, ale wydaje mi się, że nie. Więc to nie jest w tej chwili najbardziej zagrożony atakiem kierunek na Donbasie. Tym problemem są okolice Oczeretynę, bo Oczeretynę daje możliwość Rosjanom atakowania na północ, na Konstantynówkę. Wtedy nie trzeba zdobywać czasu IFJAR-u. I na południe, na Pokrowsk. Na razie jeszcze tam nie ma takiej dużej ofensywy. Jest takie kształtowanie pola walki, walka o każdą miejscowość równaną z ziemią. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć, gdzie będzie jakaś duża rosyjska ofensywa w najbliższym czasie, gdybym był rosyjskim dowódcą, zrobiłbym ją tam. Dlatego, że Ukraińcy musieli część wojska rzucić tu, pod Charków. Z wielu przyczyn.
Właśnie, no bo rozumiem, że to jest jedna z rzeczy, która bardzo zagraża. Nie zdobycie Charkowa, tylko to, że Ukraińcy muszą przerzucić wojska tutaj i tam zwalniają przestrzeń, nie?
Dokładnie, bo Ukraińcom brakuje wojska na froncie. Mhm. Zdecydowanie brakuje dobrych brygad, wyszkolonych brygad. Zaczyna brakować ludzi. I podzielenie wojny na dwa wielkie kierunki operacyjne, dwa fronty. Ten front jest długi, ale ja mówię fronty, bo w nomenklaturze Związku Sowieckiego, w nomenklaturze też rosyjskiej przez długi czas, ale przede wszystkim Związku Sowieckiego, zresztą w Polsce też używaliśmy tej nomenklatury do pewnego momentu, to taki wielki kierunek operacyjny, gdzie wielki też związek taktyczny, operacyjny związek, co ja mówię taktyczny, wielki związek operacyjny to jest front. Tutaj mamy dwa fronty, mamy front Donbaski, który też tam się dzieli na kierunki, ich jest kupę, jest kilka, bo Rosjanie zgromadzili dużo sił, czy pod Marinką dawną, czy pod Nowomichajliwką niedaleko, czy pod Piskami, czy właśnie pod Oczeretynę, czy pod... czas IFJAR-em, dalej pod Siwierskiem i tak dalej na północ. No ale mamy też wielki front tutaj już na północy, w obwodzie charkowskim, gdzie mówiło się o 50 tysiącach żołnierzy. Nie taki wielki, ale przy tym wsparciu lotnictwa, dużej ilości sprzętu, ci żołnierze podobno są dobrze wyszkoleni, ci żołnierze podobno są dobrze wyekwipowani. To są znowu tacy żołnierze rosyjscy, którzy nie idą z jakimś tam karabinem na sznurku i się śmiejemy, że biegają w Adidasach, jak na początku wojny czasami było. Tylko to są żołnierze z super kamizelkami kuloodpornymi, dobrymi, z dobrymi hełmami, z najnowocześniejszymi automatami, w sensie po prostu karabinami maszynowymi, takimi jak lepszymi niż to, co mają Ukraińcy, bo Ukraińcy mają starszą wersję, a Rosjanie modernizowano automatu Kałasznikowa. W sensie modernizowano 74, czyli 5,40 z nabojem 5,45 i no po prostu lepszą. No, widziałem te karabiny, trzymałem w rękach, bawiłem się tym jeszcze w Bachmucie. Wcześniej to miały tylko wojska powietrzno-desantowe i piechota morska, teraz już to ma sporo oddziałów. No w każdym razie to jest dobrze wyszkolony Niestety, dobrze wyekwipowany rosyjski żołnierz, nawet z podręcznikami do walki piechoty, niezłymi podręcznikami podobno, z tym jak się chronić przed dronami, w jaki sposób. Po prostu Rosjanie się uczą na tyle, że podręczniki wydają swoim piechocińcom, swoim żołnierzom, takie po prostu, jak mają się zachowywać na froncie i odnawia, jakby po prostu cały czas je modernizują. No wyciągnęli wnioski, co tutaj dużo mówić. No. I też te zmiany w Rosji, wydaje się, że te zmiany w kierownictwie rosyjskim też pokazują, że na tyle wyciągnęli wnioski, że szykują się na dużą wojnę i chcą jeszcze przestawiać gospodarkę, modernizować armię, mobilizować.
Dlaczego te postępy właśnie tam na północ od Charkowa, znaczy w kierunku granicy rosyjskiej, są tak, były tak szybkie? Czy Ukraińcy odpuścili to, jakby taki był zamysł, czy po prostu musieli uciekać, byli zaskoczeni?
Nie. Rosjanie weszli w pas przesłaniania, czyli właśnie w ten
jaki
teren.
Pas?
Pas przesłaniania, czyli w ten teren, który...
Wytłumacz, co to jest, wytłumacz proszę.
No po prostu mamy, powiedzmy, kilka linii umocnień i pas przesłaniania jest z przodu, to jest ten pierwszy pas, w który chcemy, po prostu wchodzi przeciwnik i staramy się go zatrzymać przed pierwszą linią umocnień. Tak jak Ukraińcy tłukli w głowę w pasie przesłaniania, tłukli głową w mur w ofensywie pod Zaporożem rok temu o tej porze zaczynali. Nie, jeszcze wtedy nie zaczęli, w czerwcu zaczęli. No to dwa miesiące później, latem, tak teraz Rosjanie tłuką na północy. Natomiast problem jest taki, że tam jest trochę miejscowości, takich miasteczek jak Wołczańsk. No i Ukraińcy kontrolują Wołczańsk. 95% miasta kontrolują, ale zaczęły się walki na terenie miasta. Rosjanie próbują atakować, gdzieś tam robią rajdy na miasto, dostają bęcki i wycofują się. Natomiast to jest ten problem, że oni się nauczyli, i ja o tym słyszałem w Donbasie już, wielokrotnie. Taktyka rosyjska w przybliżeniu wygląda tak. Mamy pozycję ukraińską jakąś. Rosjanie chcą ją zdobyć. Najpierw ładują artylerię w przybliżeniu na ten kwadrat. Potem puszczają pierwsze natarcie swojej piechoty, czy zmechanizowanej. To zależy jak zaczną, ale zazwyczaj zaczynają z pojazdami zmechanizowanymi. Tak z marszu. Nie udaje się, dostają bęcki, bombardują ten teren bombami szybującymi. Tak to dosłownie, tak bardzo, bardzo mocno równają ziemię. Potem idzie piechota sama. Jeżeli dalej Ukraińcy się bronią i się nie udaje się przebić, to potem jest i ostrzał artyleryjski, i bombardowanie kabami, w sensie skrzydlatymi bombami, czyli szybującymi bombami. I następnie idzie już natarcie jakby wspólne, na przykład zmechanizowane ze wsparciem piechoty i tak dalej.
Szybujące bomby są wypuszczane
z samolotu. To jeszcze raz równamy. I aż do skutku, aż do zrównania z ziemią, aż do wybombardowania pozycji ukraińskich.
Szybujące bomby są wypuszczane z samolotów?
Tak. 40 kilometrów mają zasięgu. Rosjanie pracują nad tym, żeby je polepszyć, żeby był większy zasięg, do 70 kilometrów. Podobno użyli już bomby, która ma 1,5 tony wagi, że już się nauczyli. Znaczy już ją wznieśli w górę, już tam nie użyli samolotu szturmowego czy myśliwca, tylko już musieli bombowiec użyć. Podobno już jej użyli, gdzieś tam na Donbasie słyszałem, że gdzieś tutaj nie było, w obwodzie charkowskim też, ale dowodów nie mam. Natomiast używają notorycznie 256 kg, 512 najczęściej, te półtonowe, i zdarza im się też tonowe częściej. To trochę jest tak jak z kalibrami w artylerii, że oczywiście jakby są te jakieś super większe, te ponad 200 mm, mają przecież małki i piony, ale mniej ich dużo używają niż tych 152 mm, a Ukraińcy 155 mm. Przecież jest jeszcze artyleria 122. To powiedzmy, że te najmniejsze, o najmniejszym wagomierze są najczęściej używane, a te większe rzadziej. Natomiast no, te półtonowe są bardzo często rzucane.
A jak blisko do linii ukraińskich podlatują samoloty rosyjskie?
No właśnie na tym polega cała zabawa, że one podlatują 40 km od linii, czy 30, i rzucają tę bombę, ona sobie leci, skrzydłami koryguje swój lot. I najlepsze, czy najlepsze, albo najstraszniejsze, najlepsze dla Rosjan, jest to, że taka bomba jak spadnie 20 metrów od, czy 30 metrów od miejsca, gdzie jest no, pozycja, no to już często jest tak, że jest słabo. Że już się ginie.
Jak jak ta bomba spadnie, to w jakim promieniu?
No tak jak mówię, no 20 metrów to spokojnie razi, ale chodzi o to, że to są doły, no wiesz, nie pokażę Państwu to, no. Są doły wybite. Słuchaj, ja pod Bachmutem, tak jak opowiadałem wielokrotnie, bo to była jedna z bardziej szokujących moich doświadczeń, w samym Bachmucie w centrum miasta spadła nie kap, tylko fab, czyli bomba zrzucona z samolotu. Ona wybiła dziurę, przebijając się przez kanalizację. To był 5-metrowy dół chyba, coś takiego. Wlała woda. To była, więc szerokie na kilka metrów. To jest takie. To jest potężne. Niestety to jak uderza w budynek, to jest i tak lepiej, bo amerykańskie czy brytyjskie bomby tego typu, w ogóle natowskie bomby, bo NATO te technologie opracowało i NATO to w ogóle jest na innym poziomie. To jest przepaść. To taka bomba natowska, ona by się przebiła przez budynek, tu by wpadła na parter i dopiero wtedy by eksplodowała, cały budynek by się złożył. W tych rosyjskich bombach tak nie jest, one się wbijają i wybuchają, nie? Ale dalej robią potężne spustoszenie. To się nie,
słuchaj, po prostu, to w ogóle
jest,
nie ma.
To jest potężna ilość materiału wybuchowego, po prostu.
Tak. A w ogóle nie ma w tej chwili obrony przeciwlotniczej wokół Charkowa?
Znaczy, zero? Jest jakaś obrona przeciwlotnicza. Natomiast ja podkreślam, nie ma obrony przeciwlotniczej w Ukrainie, która mogłaby zestrzeliwywać, zmusić Rosjan do tego, żeby nie używali kabów. Czyli bomb szybujących. Nie ma. Ponieważ te 40, te samoloty mogą je rzucać bezpiecznie w 30-40 kilometrów od linii. Nic tak nie dosięga. Jest jedno rozwiązanie,
ale
które mogą sprawić.
Patrioty też nie?
Nie? Nie, bo nie zbliżysz tak blisko patriotów do linii, bo jeżeli je zbliżysz na 30 kilometrów do linii frontu, to je rozwali artyleria rakietowa albo Iskandery, a jak je zbliżysz na mniej, to lufowa artyleria. Zobaczą je drony i rozwalą w drobny mak. To jest ten problem. Więc one też muszą pracować z odpowiedniej odległości z dala od linii i to jest problem. I dlatego na linii żołnierze są w takiej sytuacji i dlatego Rosjanie są w stanie podlecieć blisko tej linii frontu i zbombardować, użyć bomby szybującej do ataku na Charków, co ostatnio robią. Bo Charków jest za blisko i to jest cała tragedia mieszkańców Charkowa i samego Charkowa. Jest jedno rozwiązanie, które by sprawiło, że kaby przestałyby spadać. I kiedy Antony Blinken gra na gitarze w Kijowie, to fajnie, że gra, tylko że on by mógł sprawić, że to rozwiązanie by było i nie spadałyby tu kaby.
F-16. To czyli co?
F-16. Samoloty. F-16. Zasięg rakiety powietrze-powietrze to jest kilkaset kilometrów. Jeżeli by było kilkadziesiąt F-16 w Ukrainie. Ja nie mówię, że więcej niż 100. Te kilkadziesiąt, co mają tutaj trafić. I one by się zmieniały w patrolach w powietrzu. Cały czas kilka samolotów byłoby w powietrzu. To spokojnie one, widząc na radarze, że leci samolot, bo Ukraińcy przecież widzą na radarach, że te samoloty są wznoszone. Wystrzeliwują rakiety, zestrzeliwują samoloty. Kilkanaście takich sytuacji i Rosjanie rezygnują z podlatywania na te 40 kilometrów. Bo zasięg rakiet powietrze-powietrze jest zupełnie inny i już.
A jeszcze mówiłeś o tych, bo zapytałem cię o tym, o tych szybko posuwające się wojska rosyjskie i pytałem, czy Ukraińcy odpuścili i ty powiedziałeś, że oni wpuszczają ich tam.
Tak, no wpadł przesłanianie, bo nie mogli tam zrobić, to było za blisko frontu, znaczy frontu, granicy z Rosją. Paradoksalnie często cywile tam mieszkali w tych wiochach. Powracali po tym, jak się Rosjanie wycofali. I teraz uciekali. Ale Ukraińcy nie mogli tam budować linii, no bo żyjemy tutaj w Ukrainie w takim, też tutaj mieszkam teraz, to też mówię, że żyję. Żyjemy po prostu w tym, tu w Charkowie, czy gdzieś na Donbasie, czy blisko frontu, w takiej stałej inwigilacji dronami, jedna i druga strona. Obie strony widzą, co się dzieje. I jak Ukraińcy budują gdzieś tam fortyfikacje parę kilometrów od frontu, od granicy z Rosją, to można, to mogą sobie budować. Rosjanie coś tam spróbują ostrzelać, ale czasami trafią, czasami nie trafią. Ale jeżeli już by budowali, wiesz, w zasięgu moździerzy, to nie ma o czym mówić, to, to by się nie dało to zrobić. Dlatego
to nie, parę kilometrów... wynika, że to nie jest postrzegane jako porażka, te przesunięcia Rosjan?
Nie. Nie, to jest trudna sytuacja, ale nie, nie uważam, żeby to była porażka jak na razie. To jest jakby, wiesz, to jest po prostu też pytanie, czego chcą rzeczywiście Rosjanie. Czy to jest rzeczywiście coś, co... Bo czy to jest tak, że oni chcą związać siły ukraińskie, uderzyć za jakiś czas w Donbasie, a tutaj będą związane spore siły ukraińskie? Czy to jest jednak tak, że rzeczywiście oni chcą zrobić pas przesłaniania dla siebie? Bo jest też taka teoria, że to chodzi o samą decyzję Władimira Putina, który zażądał pasu buforowego od granicy rosyjskiej, ponieważ oddziały rosyjskie walczące w służbie Ukrainy, pana Nikitina Welka Pustina, White Rexa, Denisa, czyli rosyjski korpus ochotniczy i te dwa inne oddziały rosyjskie, tam Legion Swobody Rosji i ten drugi Legion Syberyjski, one przecież wchodziły, a przed wyborami wlazły na teren tej Federacji Rosyjskiej, tam zresztą Białorusini im pomagali. I, no i to o to chodzi. I Czeczeńcy. Mhm. Oddziały czeczeńskie. I to o to chodzi, nie? Że Putin nie chce, żeby była taka możliwość infiltracji, atakowania Białgorodu, więc zażądał zrobienia znowu tutaj tego pasu buforowego. Mhm.
A w...
Dla cywilów to tragedia.
Coraz częściej też... Niedawno rozmawiałem z Danielem Szeligowskim o tych tam historii negocjacji ukraińsko-rosyjskich z początku wojny, ale też rozmawialiśmy o tym, że Amerykanie naciskają teraz Ukraińców na to, żeby jednak przystąpili do rozmów. I pytanie, czy Blinken też to robił, no pewnie wiedzy nie mamy, chyba że mamy, że coś słyszałeś, ale też powiedz, jakby co o tym myślą no właśnie Ukraińcy dzisiaj, nie? No bo ja pamiętam, że jakiś czas temu to w ogóle nie dopuszczali takiej myśli. A czy dzisiaj nie jest tak, że są zmęczeni i mówią, no dobra, zamruśmy ten konflikt?
Część Ukraińców zdaje sobie sprawę z tego, że to się trzeba będzie zakończyć negocjacjami prędzej czy później. Natomiast w Ukrainie jest teraz bardzo specyficzna sytuacja polityczna i może też warto o tym powiedzieć, że z jednej strony rosyjskie służby starają się zrobić coś, żeby zbudować takie antypoparcie dla Zeleńskiego, żeby wyciągnąć ludzi na ulicę. Nawet były takie historie o trzecim Majdanie. To się nie uda, nie ma na to szans. Natomiast to pokazuje, że jednak ten brak popularności prezydenta Zeleńskiego w tej chwili w społeczeństwie jest bardzo duży.
Tak? To czujesz to też w rozmowach?
Oczywiście. Ja nie znam w tej chwili, no żołnierze nie popierają prezydenta i dawno nie popierali. Był często niepopularny bardzo. Postać jego szefa kancelarii, biura ofisu, w sensie szefa ofisu, czyli biura prezydenta Andrija Jermaka, urosła do jakiejś, nie wiem, no też jest takim jakby demiurgiem wręcz, nie jest też popularnym politykiem. Miałem przyjemność z nim, czy przyjemność, no przyjemność, bo to była miła rozmowa, z nim rozmawiać krótko, dwa miesiące temu, jak tam byłem na takiej konferencji prasowej, którą oni organizowali. I on wyszedł po prostu do dziennikarzy pogadać. Tak blisko, nie na rzecz, że tam skądś przemawiał, tylko po prostu stał, można było do niego podejść i pogadać. Natomiast ci politycy nie są popularni. Ja tego nie oceniam, ja po prostu państwu przekazuję, jaka jest w tej chwili opinia. I część społeczeństwa też jakby przestała ufać swojemu prezydentowi. To są naprawdę różne sondaże. Ja jeden sondaż widziałem, który pokazywał, że prezydent Zeleński ma 8% poparcia.
Aczkolwiek... To pewnie jest zrobiony przez jakąś firmę badawczą z Petersburga.
Przez Petra Aleksiejewicza Poroszenkę. Natomiast kilkanaście procent ma w większości sondaży.
Kilkanaście?
Tak.
To jest niesamowite. Przecież miał...
Znaczy może nie w większości, ale w wielu sondażach ma tyle procent. Jego partia miała kilka razy 12%.
W początkach wojny miał 80-90%.
Tak. No, są sondaże, które pokazują, że tam ma 30 parę, czy 20 parę, no ale to się do 50 nie zbliża w tej chwili.
A kto ma...
Właśnie chodzi o to, że nie ma takiej osoby. No jest, jeżeli się wypisuje, jeżeli ktoś użyje nazwiska Kiryło Budanowa, szefa wywiadu wojskowego, to on tak. Duże zaufanie. Jeżeli ktoś użyje nazwiska generała Załużnego, to on też tak. To też jest ciekawa rzecz, bo na przykład odkąd generał Syrski, znów takie niepopularne rzeczy, znów będę nielubiany przez jakoś gdzieś tam osoby w ukraińskiej polityce, natomiast taka jest prawda, więc nie ma co jej ukrywać. Wystarczy, że wielu dziennikarzy ukraińskich niestety, ale nie mówi prawdy w tym temacie.
Tak.
Generał Syrski przyszedł i objął dowodzenie nad armią ukraińską. Zrobił kilka rzeczy, które na papierze były bardzo dobre. Zaproponował audyt, sprawdzenie, które brygady gdzie są, dlaczego brygady stały pod granicą białoruską, niektóre ani były wysyłane na front, a niektóre cały czas walczyły na froncie. Czemu właśnie brygady obrony terytorialnej walczyły przez długi czas, a niektóre brygady kadrowe stały gdzieś na północy i tak dalej, i tak dalej. Na papierze to wyglądało bardzo dobrze. Natomiast problem polega na tym, że przy robieniu tego audytu, przy tych zmianach, choć wziął naprawdę dobrą ekipę dowódców, wkradło się sporo chaosu i nie wszystko zagrało i nie wszystko zafunkcjonowało. Jest wiele osób, które ocenia to w taki sposób, że te zmiany, mimo że wydawały się na papierze dobre, one sprawiły, że armia gorzej zaczęła funkcjonować.
A jak, no, jak jest z tą mobilizacją?
Mobilizacja toczy się teraz po przyjęciu tej ustawy na pewno bardziej sprawnie, no ale jest problem z rekrutem dobrej jakości, tak byśmy to określili. Kilkaset tysięcy ludzi wyjechało z Ukrainy. Tych takich, których najbardziej teraz potrzeba, młodych, sprawnych. Oni pracują między innymi w Polsce.
A czy na ulicach Charkowa widać mężczyzn, czy już
widać, ich nie widać? Widać. Nie mniej na pewno, ale widać. Natomiast jest dalej tych mężczyzn trochę w Ukrainie i w Kijowie, więc ta mobilizacja na pewno trwa. Natomiast jest za mało ludzi po prostu, jest za mało mężczyzn. I naprawdę zdaje się, że, czy może zdaje się, to jest opinia, którą słyszałem od kilku osób z wojska, że rzeczywiście brakuje tych osób, które wyjechały. No ale cóż zrobić? Nic z tym Ukraińcy nie zrobią, nie ściągną nikogo na siłę do swojego kraju, do walki. Mogą robić mobilizację tu na miejscu i będą ją robić. I coraz skuteczniej ją robią. Natomiast znów, kwestia zmian w Ministerstwie Obrony. Minister Umierow, osoba o nieposzlakowanej opinii, do Reznikowa, do ministra, byłego ministra Reznikowa było bardzo wiele zarzutów. Natomiast znów, zaszła zmiana. I na papierze znów wydawało się, że ona będzie lepsza, ale minister Reznikow miał tę cechę, zresztą mówił nieźle po polsku i na konferencjach prasowych znałem dziennikarza, który nie mówi po ukraińsku, zadawał mu jakby pytanie po rosyjsku, powiedział, żeby mówić po polsku, bo on rozumie, ale żeby nie mówić w języku okupanta w Kijowie. I to bardzo ciekawe. On, i to dobrze opisuje byłego ministra Reznikowa, on tam miał swoje za uszami, chodziło o jego współpracowników, natomiast sam minister miał świetne relacje z ministrami, swoimi kolegami po fachu w innych krajach i potrafił dzwonić po prostu telefonem zwykłym, prywatnym do ministra na przykład Wielkiej Brytanii, że jest fatalna sytuacja z amunicją i weźcie nam, podeślijcie dwa pociągi. I to jechało. I częściowo ten kryzys związany z amunicją, czy nie mówię, że to by zmieniło całkowicie sytuację, dalej byłby ten kryzys, ale jednak w jakiś sposób Reznikow był na tyle obrotny, na tyle sprytny, na tyle sprawny, na tyle miał dobre te relacje i takie relacje właśnie koleżeńsko-przyjacielskie, że on to załatwiał. I te pociski z zachodu jechały w mniejszej ilości niż oczywiście to, co jedzie teraz. Natomiast właśnie takie, to zawsze było coś. To są takie, taka kuchnia znów, no mówię, jak to wygląda, ale to jest niestety, i tutaj ja bym wcale nie krytykował administracji, na przykład prezydenta Zełenskiego. On sobie zdawał sprawę, że musi coś zmienić, że on musi przeprowadzić jakieś zmiany, że takie jest oczekiwanie społeczne. Niestety robienie zmian w trakcie wojny jest obarczone właśnie tym ryzykiem, że każda zmiana to jednak taki moment, że jest chwila chaosu, a na wojnie tego nikt. Po prostu to jest nie, jakby tego, wojna nie wybacza chaos. To jest ten problem. Wojna nie wybacza tego momentu pustki. Wojna to decyzyjność, to manewr, cytując pewnego eksperta. I trochę tak jest. Nawet jeżeli to jest armia, jakby walka pozycyjna, to jednak po prostu to jest cały czas struktura dowodzenia, dowodzenie i tak dalej. Ukraina ma teraz z tym duży problem. Stara się to naprawić, stara się to na bieżąco reformować. Przykro mi to mówić, ale Rosji reformowanie armii idzie lepiej w tej chwili.
Mhm. To rzeczywiście przykro słyszeć, bo przez tak, pierwsze lekcje z tych pierwszych miesięcy tej wojny to były takie, że jest świetna armia ukraińska i beznadziejna rosyjska i to się zaczyna zmieniać.
Wyrównywać. To się zaczyna wyrównywać, jeżeli już się nie wyrównało. I dalej jest tak, że Ukraińcy mają oddziały, które są po prostu niewyobrażalnie dobre. Znam takie oddziały. Są sprytne. Uczą się. Potrafią tak ukryć swoje pozycje, że Rosjanie ich nie widzą i nie wiedzą, gdzie bombardować. I próbują, bombardują i tak nie są w stanie tych pozycji zająć. Tak jest w wielu miejscach w Donbasie. Świetnie wykorzystują drony. Mają świetne wyczucie miejsc. Jest cała grupa oficerów, którzy mają, mogliby być twoimi synami, a moimi młodszymi braćmi, którzy mają, są w wieku, wiesz, 23, 24 lata. To są kapitanowie, porucznicy, lub też mój kolega major, pozdrawiam cię, Tucharin. I oni w tym wieku jakby mają już takie doświadczenie bojowe po tych dwóch latach, że oni no, są po prostu takimi szczurami wojny, no, czy nie wiem, czy bogami wojny, chociaż to się mówi tak o artylerii. Oni sobie świetnie radzą, czują się jak ryba w wodzie w tym dowodzeniu jakimiś oddziałami swoimi, czy batalionami, czy kompaniami, czy rotami tutaj, czy mniejszymi oddziałami podoficerowie. Natomiast problem polega na tym, że brakuje dobrej jakości rekruta, który chciałby się uczyć i był umotywowany, bo kto miał pójść do wojska, to już poszedł. I dzisiaj miałem taką rozmowę z kolegą, który opowiadał o tym, że odwiedził, że rozmawiał ze swoimi znajomymi, wspólnymi znajomymi. Poznaliśmy się pod Siewierskiem 2 lata temu na zimę. Się okazało, że z tego oddziału 3 osoby tylko, z kilkunastu osobowego oddziału, 3 osoby tylko są z nogami, rękami i żywe. No i to coś pokazuje, no po prostu. Mm.
A widać takie sceny, że ludzie się, jeszcze właśnie teraz na koniec byśmy porozmawiali chwilę jeszcze, jakbyś mógł trochę powiedzieć jeszcze trochę o tym Charkowie, żebyśmy sobie to wyobrazili. Po pierwsze, czy widać, że ludzie się, nie wiem, ukrywają, czy mężczyźni się ukrywają, czy raczej spokojnie czekają i jak dostaną, to dostaną powołanie?
Niektórzy spokojnie czekają, jak dostaną powołanie, to pójdą, bo są też tacy, znam też takich, którzy tak poszli. Niektórzy się jakoś tam ukrywają, mają podrobione dokumenty, to raczej trudno powiedzieć, może się gdzieś chowają po domach. Ja znam też historię, wiesz, kogoś, kto tam wyjechał do innego obwodu i siedzi cały czas w domu, nie? Na przykład. I to kilka takich historii słyszałem, no. Bo bardzo są ludzie, którzy nie chcą walczyć już i podjęli te decyzje i nie chcą.
A czy jest też tak, jak było przez długą część wojny, że cały czas duża część społeczeństwa jest zaangażowana i w jakiś sposób pomaga
w prowadzeniu? Tu w Charkowie tak. Tu Charków jest rzeczywiście takim miastem, w którym potężna część społeczności miejskiej pomaga i jak się poznaje tutaj ludzi, to ja wiele razy poznawałem kogoś, się okazywało, że albo ktoś jest wolontariuszem, albo ktoś ewakuuje. Dzisiaj rozmawiałem z mężczyzną, którego zapytałem, czemu on jeździ i ewakuuje tych cywilów tam pod ten Wołczańsk. Bo dzisiaj na przykład 3 wolontariuszy zginęło, czy zaginęło, przepadło, jak oni mówią, przepadło. Czyli, że pojechali kogoś tam wyciągać, no i nie ma ich. Albo wpadli w niewolę, albo zostali zabici, rozstrzelani. Wiesz co... I ten facet mi powiedział, że on pamięta na początku wojny, jego matka wpadła w okupację, jak on czekał, żeby ona wyszła i oni pojechali, bo ci ludzie wychodzili, jego mama też wychodziła przez kilkanaście kilometrów po prostu na piechotę, tak, jak się tylko udało to zrobić, jak Rosjanie się trochę cofnęli. I on po nią wyjeżdżał i jak uratował matkę, to już zaczął też jeździć po inne osoby tam. Nie? A jak teraz się zaczęło, to pojechał. No i tak jeździ, wyciąga ich. I są tacy ludzie, nie? Którzy gdzieś tutaj pracują, mają swoją pracę, nie są mobilizowani, ale tak się udzielają. z wiele gdzieś paramedyczek, dziewczyn, które się też udzielają, rozdają jedzenie. No wiesz, jak 8 tysięcy ludzi na przykład przyjeżdża z tego obwodu tutaj do Charkowa i oni tu się rozkładają, gdzieś im się szuka miast, administracja pracuje, miejsc do spania, czy miast gdzieś, żeby wyjechali gdzieś do rodzin, to po prostu wszystko potrzebuje rąk do pracy i tych rąk jest dużo tutaj i dużo ludzi, którzy pracują i nie chcą wyjeżdżać, bo się angażują w to jakoś. Ale mówię, to jest Charków, to jest specyficzne miasto. Mi dzisiaj znajomi z Charkowa tłumaczyli, że jak pojechali za granicę gdzieś do Niemiec, to dostawali, to znajome, bo to kilka dziewczyn, dostawali szału, że widzieli Ukraińców z zachodniej Ukrainy, którzy tam uciekli jako uchodźcy, kiedy ich rodziny są w Charkowie, kiedy są takie przypadki też. Nie?
A jak jest z językiem? Czy jeszcze... No, to było, tak. To było miasto, że mówiło się po rosyjsku, a teraz
czystym,
jest jak?
Pięknym rosyjskim z akcentem. To też, żeby państwo wiedzieli, że to jest akcent jak w Moskwie, albo lepszy. To jest czysty literacki rosyjski.
Ale to się nie zmieniło? Bo w Kijowie się zmieniło bardzo.
W Kijowie zmieniło się całkowicie, a w Charkowie dalej często usłyszysz rosyjski. I to jest taki
to
właśnie ten rosyjski.
I to nie jest
to nie jest rozmawiać wstyd, po rosyjsku. Bo my jesteśmy rosyjskomowni, ale jesteśmy Ukraińcami i walczymy. Natomiast co do zasady jednak spora część społeczności przeszła na ukraiński. Ale to nie jest tak jak w Kijowie, że nagle wszyscy mówią po ukraińsku. Nie. Dalej jest rosyjski słyszalny i bym nawet powiedział, że jest w przewadze. Dalej. Tylko podkreślam, to jest bardzo ciekawe, bo ja akurat do rosyjskiego mam słuch, choć nie mówię już nim dobrze i też staram się nie mówić. W Donbasie mówi się bardzo dziwnym rosyjskim. To jest taki sużyk, połączenie, to jest rosyjski w przeważającej części, ale z elementami ukraińskiego, z bardzo dziwnym akcentem, to jest brzydki rosyjski i ja bym nawet tego jako rosyjski nie określił. Tu w Charkowie zawsze się mówi o czystym rosyjskim, bo Charków, i to też trzeba, to też jest właśnie ten etos tego miasta, że no to jednak było jedno z najważniejszych miast Związku Sowieckiego, takich intelektualnych. Tutaj były wielkie fabryki, największa ilość ośrodków naukowych, więcej niż w Kijowie, tutaj było uniwersytetów i tak dalej, i tak dalej. To było miasto, takie intelektualna perła kulturalna tego rejonu, dlatego tak Rosjanie bardzo chcą tego Charkowa z powrotem, ale go nie dostaną.
Czy tam czujesz, jakaś jest, atmosfera jest inna niż w innych miastach?
Tak,
Ukraina niż w Kijowie, niż w Odessie, niż
tak.
W innych miastach?
Wymieniłeś dokładnie trzy miasta, z których każde ma swoją atmosferę bardzo specyficzną i każdy ma swoją ciekawą społeczność lokalną i tak. Natomiast powiedziałbym nawet, że Charków jest najbardziej odrębnym takim rejonem, jeśli chodzi poza Donbasem, który całkowicie...
A to jest taki najbardziej twardy? Na czym polega ta jego specyfikacja?
No jest właśnie ta frontowość. To uwielbienie dla lokalności. To jest kupę charkiwskich ulic. Tutaj są całe nazwy zakładów na przykład, wiesz, nie wiem, tutaj jest, nie wiem, masarnia Saltif. No po prostu oni używają określeń charkowskich, charkiwskich i tak dalej. Mają całe swoje legendy, że tam pomnik Szewczenki, jest tam jakaś cała historia wokół pomnika Szewczenki. Mówią, że są pierwszą stolicą Ukrainy, bo byli pierwszą stolicą radiańskiej Ukrainy, czyli tej Związku, czy Ukraińskiej Republiki Sowieckiej i tak dalej, i tak dalej. Jest tego dużo. Natomiast najważniejsze jest też to, żeby tego nie zatracić, tej ważnej rzeczy, że ta odrębność jest dla nich też oparta na tym, że oni są Ukraińcami. Że oni są tymi Ukraińcami, którzy wystoją, twardymi, niezłomnymi, że jak Kijów się tam żyje, to my tu na froncie, we frontowym mieście, miasto Heroi Charków, gdzie na głównym placu, przy budynku administracji państwowej, który jest zabudowany cały, bo został zniszczony rakietami, więc zabudowano w nim okna pustakami, przed nim stoją trzy flagi i to jest flaga Unii Europejskiej, Charkowa i Ukrainy. I to jest wielki napis Miasto Heroi Charków, czyli Miasto Bohater Charków.
I teraz czuć, że to jest miasto frontowe? Ten front tam czuć? Bliskość tego frontu?
Ja nie uważam, żeby to było miasto frontowe z całym szacunkiem do Charkowa i Charkiwian, bo to nie jest jeszcze front. Natomiast czuć, że to jest miasto przyfrontowe i czuć, że to jest właśnie takie ortodoksyjne teraz twarde miasto, jeśli chodzi o to, że jest ostrzeliwane, że ta społeczność się do tej wojny jakoś przyzwyczaiła i się stara w tej wojnie żyć. Takie, wiesz, Sarajewo Ukrainy trochę, no. Mhm. Że w takim stałym Sarajewo, poczuciu Ukraina. Oblężenia, nie? Mhm. W stałym poczuciu oblężenia, nawet jeżeli nie ma tego oblężenia samego teraz miasta, no to te stałe ostrzały, one na pewno budują taką, no takie niestety, ale poczucie zagrożenia, z którego nikt już sobie tutaj nic nie robi. Czy większość społeczności sobie nic nie robi. Wiesz, to jest aż dziwne, jak się pyta tych ludzi, czemu oni nie wyjeżdżają. Oni tłumaczą, że to jest dom, to jest mój Charków, ja chcę tutaj żyć i tak dalej. Mimo wszystko ja się nigdzie chyba w Ukrainie nie spotkałem z takim przywiązaniem do swojego miasta, jako samego miasta, nie? Ciekawe. Podkreślania tej lokalności. Też trzeba pamiętać, że Charków na przykład potężnie ucierpiał w trakcie II wojny światowej, po jednej i po drugiej stronie został prawie całkowicie wyludniony. Były 3 bitwy o Charków, hitlerowcy tutaj zrobili straszne rzeczy, ale też, że wcześniej tutaj była straszna klęska głodu i stąd to żyje w tych ludziach tutaj, zwłaszcza po wioskach pod Charkowem. To jest ciekawe, bo ta trauma wielkiego głodu, ja o niej kilkukrotnie tutaj w Charkowie słyszałem, bo w Charkowie, proszę Państwa, jak był wielki głód, są zdjęcia nawet, proszę sobie wpisać w internecie, ciała ludzi leżały na ulicach i się między nimi chodziło, trochę jak w getcie. Ale też mi ciekawa rzecz...
Ale Charków przetrwa.
Tak. Czy też mi ciekawa rzecz tutaj właśnie na miejscu też ludzie wytłumaczyli, bo ja nigdy na ten wielki głód tak nie patrzyłem, no ale to są właśnie międzykulturowe jakieś rzeczy. Nie rozumiałem tego, co Stalin zrobił w Związku Sowieckim aż tak, bo się uczyłem z polskich książek. Natomiast no, znów, to jest kwestia tego, jakiej historii nas uczą w szkole i jakiej tutaj się też uczy w szkole. Natomiast a jaka jest historia często świadków tych historii bezpośrednich i że czasami warto to weryfikować, niestety. No, dygresja, wybacz.
Nie, to bardzo, bardzo ciekawa. Słuchaj, gadam już ponad godzinę. Ty jesteś po całym dniu jeżdżenia w różnych miejscach. Stary, dziękuję ci bardzo za tą opowieść o Charkowie. Zapewne będziemy wracać do tych rozmów, zatem niedługo spotykamy się na żywo.
No właśnie.
W Ostrołęce. Proszę Państwa, zapraszamy. Tak.
Właśnie, zapraszamy Państwa na sobotę do Ostrołęki, na spotkanie z nami. Już nie będę w Charkowie, tylko w Ostrołęce. Igor też nie będzie tam, gdzie jest, tylko będzie w Ostrołęce i będzie jeszcze Marek Budzisz, więc już tak. W ogóle potężna postać z potężną wiedzą i zapraszamy serdecznie do Ostrołęki na spotkanie z nami face to face. No.
Dzięki. A to już powiedz tam, gdzie jesteś, dobra, ja jestem w Erewaniu, w Armenii.
No właśnie, nie wiedziałem, czy chcesz mówić.
I, no przecież nie miałem takiego planu, bo jestem tu na konferencji, na której zresztą jutro będę mówił o tym, jak Polacy pomagali Ukrainie i też trochę o tym, co robił mój Instytut Wolności. Dlatego tutaj jestem. Tu są... Na koniec, Armenia jest bardzo, coraz bardziej antyrosyjska i nawet dzisiaj byłem na takim przemówieniu Paszyniana, gdzie też były takie wątki silne i wsparcie dla Ukrainy też, aczkolwiek to nie jest najważniejsze, to nie jest ich największy problem, tak? Oni mają tutaj
wiele
problemów, to jest raczej wściekłość na Rosję, że ich zostawiła w tym konflikcie z Azerbejdżanem, ale w to już nie wchodźmy to
no
na
tak,
osobno.
No tak, ale ja bardzo trzymam kciuki za to, bo Armenia zasługuje na to, żeby być w Europie, być w kręgu zachodniej kultury, bo jest zachodnią kulturą i bardzo trzymam za to kciuki, żeby się po prostu mogli wyrwać spod tego parasola Rosji i liczę, że Paszynian to zrobi.
Tak. Bardzo piękne miasta, aczkolwiek są teraz demonstracje. Dzisiaj były demonstracje też w związku z oddaniem tych 4 wiosek Azerbejdżanowi. Dobra, już w to nie wchodźmy. No to jak już straciliśmy Mateusz Lachowski w Charkowie, jestem w Erewaniu, a spotykamy się w Ostrołęce. Zapraszamy, tak, będzie spotkanie na żywo.
Tak, dokładnie.
Będzie spotkanie na żywo, będziemy rozmawiać. To będzie w sobotę.
Sobotę, tak.
Sobotę, za 2 dni. Ty musisz wracać na ten chłopie.
Tak, no ja się w piątek wyruszam, żeby dojechać do tej Ostrołęki.
Do zobaczenia w takim razie. Dzięki, Mateusz. Do zobaczenia na żywo wkrótce.
Dziękuję, Igorze. Dziękuję Państwu za spotkanie.
Dzięki.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia i ja Państwu bardzo dziękuję. będziemy na pewno wracać do rozmów też z Mateuszem i na pewno Ukrainie. Wspierajcie na Patronite. Dzięki temu mogę robić te rozmowy. To bardzo ważne. Subskrybujcie, oglądajcie. Pozdrawiam, do widzenia, do zobaczenia.